W maju 2019 roku z ośrodka NASA w USA wyleciały dwie polskie satelity zbudowane przez studentów KraksaT i Światowid. To pierwszy stworzony przez Polaków satelita komercyjny i obserwacyjny. Polskie satelity będą w przestrzeni kosmicznej przez około rok, potem spalą się w atmosferze. Studencki KraksaT jako pierwszy na świecie zbada to, czy ciecz magnetyczna, czyli ferrofluid wprowadzony w ruch, wpływa na położenie satelity w kosmosie. Jeżeli wirujący ferrofluid wywoła zmianę prędkości i kierunku obrotów satelity, system będzie można wykorzystać do sterowania orientacją obiektów na orbicie. Ze względu na niski koszt takiego rozwiązania, jego prostotę i niezawodność, ferrofluidowe koło zamachowe według krakowskich studentów mogłoby stanowić konkurencyjną technologię dla tych obecnie stosowanych. Wraz z KraksaTem na orbitę poleciała karta microSD ze specjalnym ładunkiem. To rezultat akcji Lecę w kosmos, zorganizowanej przez studentów w styczniu, dzięki której każdy pasjonat kosmosu mógł umieścić w satelicie dowolny materiał zdjęciowy lub graficzny. Łącznie pracę przysłało ponad 1200 internautów. Konstrukcję krakowskich studentów charakteryzują niewielkie rozmiary, wyglądem przypomina ona walec o średnicy 10 cm i wysokości 13. Jej waga to zaledwie 750 gramów. KraksaT to projekt realizowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. To pierwszy satelita zbudowany w Krakowie i drugi w Polsce skonstruowany przez studentów. Na uwagę zdaniem studentów zasługuje fakt, że satelitę zbudowali wyłącznie Polacy, ponieważ polscy uczeni przeważnie konstruują satelity z naukowcami z innych krajów. Scharakteryzowanie i optymalizacja obliczeń kwantowych wykonywanych przez qubity, czyli podstawowe jednostki komputera kwantowego, to zadanie, jakie postawili przed sobą polscy fizycy i informatycy zrzeszeni w projekcie TeamNet, kierowanym przez profesora Marka Kusia. Rezultaty ich badań będą kolejną cegiełką dołożoną do budowy komputera kwantowego, nad którym usilnie pracują naukowcy i przedsiębiorstwa z całego świata. Na realizację projektu TeamNet uczeni otrzymali dofinansowanie od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w wysokości ponad 17 milionów złotych. Komputery kwantowe pozwolą rozwiązywać skomplikowane problemy w wielu dziedzinach nauki i przemysłu dużo szybciej i efektywniej niż najlepsze komputery klasyczne. W ciągu kilka sekund potrafią one wykonać obliczenia, które komputerowi klasycznemu mogą zająć nawet kilka lat. A to dlatego, że w komputerach kwantowych informacje zapisywane są w qubitach, od angielskiego quantum bit. Qubit od zwykłego bitu różni się tym, że nie ma ustalonej wartości 0 lub 1, ale zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej znajduje się w stanie pośrednim, nazywanym superpozycją. Oznacza to, że jednocześnie znajduje się i w stanie 0, i w stanie 1, a zatem qubit niesie w sobie znacznie więcej informacji niż zero-jedynkowy bit. Na dodatek qubity mogą być ze sobą splątane. 2 qubity to już 4 splątane ze sobą wartości, 3 qubity 8 wartości i tak dalej. Stanów pojedynczych qubitów nie można traktować jako niezależnych, bo zmiana jednego wpływa na wszystkie pozostałe. Wszystkie dzięki splątaniu qubitów, komputer kwantowy może wykonywać obliczenia na wszystkich wartościach jednocześnie, co daje mu potężną moc obliczeniową. Choć sprawa komplikuje się z uwagi na konieczność odczytania wyników takiego obliczenia, co nieuchronnie niszczy stan kwantowy, ale idziemy w dobrym kierunku. Wielokrotnie nagradzany polski robot edukacyjny Foton będzie sprzedawany w Ameryce Północnej i Chinach. Startup założony przez absolwentów Politechniki Białostockiej podpisał właśnie umowę z amerykańskim dystrybutorem, który zajmuje się wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Foton to interaktywny, zintegrowany ze smartfonem lub tabletem robot, który rozwija się razem z dzieckiem. Poprzez zabawę i rywalizację pomaga najmłodszym m.in. w nauce logicznego myślenia i podstaw programowania. Dzieci, rozwiązując zadania, otrzymują specjalne punkty, dzięki którym później mogą odblokować nowe możliwości robota, a inne ulepszać. W ten sposób Foton rozwija się razem z dzieckiem. Aby wkroczyć z Fotonem na rynek, jego twórcy założyli firmę Foton Entertainment. Pierwsze pieniądze pochodziły ze zbiórki crowdfundingowej. Potem pojawili się inwestorzy instytucjonalni. Produkcja Fotona w Białymstoku ruszyła we wrześniu 2017 roku. W ubiegłym roku 11 tysięcy takich robotów edukacyjnych trafiło do 2000 szkół i przedszkoli. chińska misja Chang'e 4, która wylądowała po niewidocznej stronie Księżyca, prawdopodobnie znalazła materiał pochodzący z płaszcza Srebrnego Globu. Ich badanie może dać nam lepszy pogląd o budowie naturalnego satelity Ziemi. Obecnie obowiązujące teorie mówią, że Księżyc, podobnie jak inne wewnętrzne ciała Układu Słonecznego, przeszedł przez fazę oceanu magmy. Gdy ocean ten stygł, na jego dnie krystalizowały się gęstsze minerały, takie jak oliwiny i pirokseny, które zawierają dużo magnezu i żelaza. Gdy 3/4 oceanu uległo już krystalizacji, na jego powierzchni pływały bogate w wapń lżejsze materiały, które utworzyły skorupę. W końcu pod skrystalizowaną skorupą doszło do ostatecznej krystalizacji pozostałych minerałów. W ten sposób powstały warstwy tworzące Księżyc. Dotychczasowe badania i obserwacje potwierdzały ten stosunkowo prosty model budowy. Mimo regionalnych różnic w budowie skorupy, wciąż nie mamy zbyt wielu danych dotyczących składu i budowy płaszcza Księżyca. Co interesujące, ani amerykański program Apollo, ani sowiecka Luna nie dostarczyły próbek płaszcza. Misja Chang'e 4 wylądowała w 186-kilometrowym kraterze von Karmana. Wydaje się, że obserwowany materiał składa się głównie z oliwinów i piroksenu. Chińczycy sugerują, że mogą one pochodzić z płaszcza, a na powierzchnię wydostały się w wyniku uderzenia, które stworzyło pobliski 72-kilometrowy krater. Metody, których użyli Chińczycy, są dobrze dobrane i bardzo precyzyjne. Jednak szczegółowe określenie składu obserwowanego materiału nie jest łatwe ze względu na złożoność tego typu badań i nakładanie się spektrum różnych materiałów. Bardziej precyzyjne określenie składu będzie wymagało modelowania i określenia rozkładu poszczególnych ziaren. Chińscy naukowcy opracowali hydrożel, który skutecznie hamuje krwawienie z przebitej tętnicy. W przeszłości naukowcy próbowali opracować kleje do ran, ale nie sprawowały się one tak dobrze, jak oczekiwano. Albo były wyprodukowane z toksycznych materiałów, albo nie wytrzymywały wysokiego ciśnienia cieczy w krwioobiegu. Chińczycy uzyskali jednak ostatnio hydrożel, który rozwiązuje oba wymienione problemy. W założeniu hydrożel miał w jak największym stopniu przypominać budowę ludzkiej tkanki łącznej. Po oświetleniu ultrafioletem gęstnieje, przywierając do rany. W ten sposób zapobiega wypływaniu krwi. Wszystko to dzieje się w ciągu zaledwie 30 sekund. Naukowcy podkreślają, że nowy materiał wytrzymuje ciśnienie do 290 mm słupka rtęci, a więc o wiele wyższe od normalnego. Hydrożel testowano na przebitej tętnicy szyjnej świni. Okazało się, że nie tylko zamknął on ranę, ale i umożliwił wygojenie rany. Testy przeprowadzone po 2 tygodniach wykazały niewielką martwicę i stan zapalny albo całkowity ich brak. Biokompatybilny materiał rozkładał się w organizmie, nie powodując skutków ubocznych. PDK to plastik przyszłości. Prawdopodobnie rozwiąże on problem recyklingu tworzyw sztucznych. Naukowcy z Lawrence Berkeley National Laboratory opracowali plastik nowej generacji, który można wielokrotnie poddawać recyklingowi, nadając mu różne kształty i kolory. Obecnie plastik, ze względu na to, że zawiera najróżniejsze dodatki jak barwniki, wypełniacze czy opóźniacze zapłonu, stanowi poważny problem. Między innymi dlatego, że tylko niewielka jego część może zostać poddana recyklingowi. Nawet najłatwiejszy w recyklingu PET jest powtórnie wykorzystywany jedynie w 30%. Materiał opracowany w Berkeley Lab może całkowicie zmienić reguły gry. Nowy plastik można rozłożyć na molekuły, a później ponownie je złożyć w dowolny kształt czy kolor, nie tracąc przy tym jego właściwości ani jakości. Badacze chcą skupić się na stworzeniu całego wachlarza plastiku PDK o różnych właściwościach termicznych i mechanicznych. Chcą udowodnić, że ich materiał nadaje się do przemysłu odzieżowego, druku 3D i produkcji pianek technicznych. A na koniec coś, żeby się pośmiać tak naprawdę, nie związanego specjalnie z technologią, chociaż uchwycone dzięki technologii, australijska policja opublikowała nagranie z napadu na stację benzynową w Caboolture. Złodziej z torbą na głowie wszedł do środka i steroryzował pracownika nożem. Bardzo chciał, by nikt go nie rozpoznał, nie do końca mu się to jednak udało. Mężczyzna z torbą na zakupy na głowie i uzbrojony w nóż napadł na stację benzynową w australijskim Queensland. Początkowo chciał ukryć swoją tożsamość, ale służąca ku temu torba zasłaniała mu zwyczajnie oczy. Uniósł więc ją nieco i dzięki temu można już zobaczyć jego twarz. Potem złodziej zorientował się, że nie ma gdzie schować skradzionych pieniędzy i papierosów. Zdjął więc torbę i do niej włożył łup. Wszystko nagrały kamery monitoringu. Na filmie widać również drugą osobę, która spokojnie czeka na koniec napadu, żeby zrobić zakupy. Według policji nikt nie ucierpiał w trakcie zdarzenia, może za wyjątkiem zdrowego rozsądku pewnego człowieka, który dokonywał tego napadu, ale to już temat na zupełnie inną historię. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie kciuka w bok i może macie pomysł na, nie wiem, nową serię. Dzięki też bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli już jutro, czyli kiedy każdy z was znajdzie jakąś torbę, nałoży ją na głowę i będzie udawał we własnym pokoju, że dokonuje napadu stulecia. To tyle na ten temat, prosto z mostu. Pozdrawiam!